Minęła godzina 18. Tu Paryż Szeryfi. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rigger. Za szybą studia realizujący audycję Grażyna Chmurska i techniczka Celine. Serdecznie Państwa witamy we wtorek 5 września. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Anny Piórkowskiej i Piotra Kamińskiego nadamy aktualności europejskie, pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, kronikę internetową Anny Bernhardt oraz paryski kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej. A na wstępie pełne wydanie naszego dziennika. Koło Sajdy w południowym Libanie zraniony został w zamachu bombowym jeden z szefów libańskiego wywiadu, podpułkownik Samir Shehade, prowadzący dochodzenie w sprawie śmierci byłego premiera Rafika Haririego. W eksplozji zginęło czterech jego ochroniarzy. Libańska opozycja wskazuje już palcem na Syrię, twierdząc, że rozpoczęła się oto fala zabójstw, jakimi groził pośrednio prezydent Bashar el-Assad. Sekretarz generalny ONZ Kofi Annan oświadczył, że spodziewa się zniesienia w dwóch najbliższych dniach izraelskich blokady Libanu, morskiej i powietrznej. Rząd libański skierował do Annana list, w którym oskarża Izrael o naruszanie rezolucji 1701 poprzez utrzymywanie blokady, podczas gdy Liban ze swej strony, jego zdaniem, wypełnił swoje zobowiązania. Izrael ponownie uzależnił dziś zniesienie blokady od efektywnego embarga na dostawy broni dla Hezbollahu. Francja zgodziła się zasadniczo na to, by na prośbę rządu w Bejrucie przejąć nadzór nad libańskimi wybrzeżami. Co do szyickich bojowników, mimo nieustannych międzynarodowych nacisków, odmawiają oni wciąż złożenia broni. Szef Hezbollahu, szejk Nasrallah, powtórzył, że jego ruch nie rozstanie się ze swym arsenałem rakiet zagrażających Izraelowi, dopóki z terytorium Libanu nie wycofa się ostatni izraelski żołnierz. Oddziały Cahalu opuściły dziś kolejne dwa sektory w południowym Libanie. Ich miejsce zajmują stopniowo oddziały armii libańskiej, informuje dowództwo UNIFIL. Podczas wizyty w Aleksandrii, będącej ostatnim etapem jego bliskowschodniej podróży, Kofi Annan potwierdził ponadto, że zgodził się mianować mediatora, który ułatwić ma wymianę więźniów między Hezbollahem a Izraelem. Egipt ze swej strony stara się pomóc w uwolnieniu izraelskiego kaprala Gilada Shalita, porwanego w Strefie Gazy. Premier Izraela Ehud Olmert powiedział, że postara się zorganizować spotkanie na szczycie z palestyńskim prezydentem Mahmudem Abbasem, gdy tylko kapral Shalit odzyska wolność. Tym niemniej negocjacje, jakie prowadzi w tej sprawie Mahmud Abbas, nie zostały jeszcze, wbrew niektórym doniesieniom prasowym, uwieńczone sukcesem. Tu Paryż RFI. Fidel Castro oświadczył, że najgorsze już ma za sobą, a w przyszłym tygodniu z okazji szczytu tzw. państw niezaangażowanych w Hawanie będzie mógł przyjąć międzynarodowych gości.
Komunikatowi towarzyszą zdjęcia ukazujące Fidela wychudzonego, wprawdzie stracił oficjalnie prawie 20 kilo, ale siedzącego dziarsko na fotelu i robiącego jakieś notatki. Lider Maximo powiadomił, że poprawiał tekst swej nowej książki, zbiór wywiadów z hiszpańsko-francuskim dziennikarzem Ignacio Ramonetem, skądinąd naczelnym redaktorem miesięcznika francuskiego Le Monde Diplomatique. Ramonet nie od dzisiaj czerpie dochody z wielkonakładowych edycji swych książek na Kubie. Agencje przypominają, że Castro skończył w sierpniu 80 lat. Teraz zaś przeszedł bliżej niesprecyzowaną operację przewodu pokarmowego. Spotkania w ramach szczytu będą poufne i żadne zdjęcia nie będą publikowane, powiedział Castro. W szczycie udział weźmie 116 krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Przypuszcza się, że Fidel będzie jeszcze zbyt słaby, by ów szczyt zainaugurować. Niewykluczone jednak, że się tam na krótko pojawi. Niezależni obserwatorzy, cytowani przez AFP, są zdania, że jego stan bynajmniej się nie poprawia, nawet przeciwnie, i że nigdy nie będzie w stanie powrócić do władzy. Reżim kubański kategorycznie zaprzeczył pogłoskom, jakoby chodziło o raka. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że pełna rekonwalescencja musi potrwać. Ja się nie śpieszę i nikt się nie powinien śpieszyć. Kraj miewa się dobrze i robi postępy, zapewnił Fidel w swoim komunikacie opublikowanym na internetowej witrynie swego oficjalnego organu Granma.
To mówi Paryż. Najwyraźniej poprawiają się stosunki polsko-litewskie. O wizycie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i towarzyszących jej imprezach mówi z Wilna Edyta Maksymowicz.
Uroczystości nie do pomyślenia w Wilnie przed 15 laty. Takie są oceny obchodów 15-lecia wznowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Litwą. Obchody zainaugurowało symboliczne nabożeństwo w katedrze wileńskiej, którą kiedyś ufundował książę Władysław Jagiełło tuż po podpisaniu pierwszej polsko-litewskiej unii i chrzcie Litwy przyjętym z Polski. W katedrze, w której na co dzień wciąż zakazane polskie msze, dziś 15 rocznicę nawiązania stosunków między obu krajami w litewsko-polskiej mszy uczestniczył prezydent Lech Kaczyński, marszałkowie Polskiego Sejmu i Senatu. W ramach obrad okrągłego stolu prezydenci obu krajów przyznali, że nareszcie zostały już przełamane negatywne stereotypy i nieufności ciążące na polsko-litewskich stosunkach. Teraz Polska i Litwę prowadzą wspólne zadanie, jak chociażby dotyczące bezpieczeństwa energetycznego obu krajów. Polska złożyła deklarację, że w ciągu 6 lat finansuje budowę terminalu gazowego, z którego skorzysta też Litwa. Valdas Adamkus z kolei zapewnił, że Litwa jest zainteresowana i że na wszelkie sposoby wesprze bojkotowane przez Rosję przejęcie przez polski koncern PKN Orlen strategicznej litewskiej rafinerii w Morzejkach. Litwie zależy też bardzo na pociągnięciu Polski do innych projektów budowy dróg, szybkiego ruchu i przesyłkowego mostu energetycznego. Dotychczas Polska, obawiając się zalewu rosyjskiej taniej energii elektrycznej, niezbyt popierała litewskie projekty, ale dziś nie mówi już stanowczego nie, chociaż wciąż wiadomo, że w tym zakresie gospodarcze interesy Litwy i Polski nieco się rozchodzą. Kwestią niezałatwioną pozostają też problemy 300-tysięcznej polskiej społeczności na Litwie, problemy pisowni nazwisk, polskiego szkolnictwa czy zwrotu znacjonalizowanej przez Sowietów ziemi, mimo ciągle składanych przez Litwę deklaracji, od 15 lat wciąż pozostają w sferze obietnic. Łączy natomiast Polskę i Litwę zarówno polityka zachodnia, jak i wschodnia i tu obaj prezydenci przyznali, że należy zintensyfikować polsko-litewskie działania na rzecz demokratyzacji Białorusi, jak też prowadzić dalszą spójną politykę wobec Ukrainy. Reasumując, prezydent Adamku stwierdził, że wspólne działanie i rozwiązywanie nieznacznych spornych kwestii pomoże w budowaniu nowego polsko-litewskiego sojuszu, jak to nazwał, sojuszu serc. Z Wilna dla sekcji Polskiej Radia RFI Edyta Maksymowicz.
Oto z Paryża dalsze wiadomości dziennika. Prezydent Dżalal Talabani obiecał, że Irak zmieni dotychczasową flagę narodową, uznaną przez Kurdów za symbol represji z czasów Saddama Husajna. Rząd iracki dąży do załagodzenia sporu, który mógłby ożywić groźbę secesji irackiego Kurdystanu. Projekt nowej flagi wybierze parlament, który we wtorek zebrał się na nowej sesji. Prezydent Talabani wyraził także przekonanie, że brytyjscy żołnierze, których ponad 7 tysięcy znajduje się na południu Iraku, opuścić mogą ten kraj jeszcze przed końcem przyszłego roku. Towarzysząca mu szefowa brytyjskiej dyplomacji, Margaret Beckett, składająca swą pierwszą wizytę w Bagdadzie, była wszak bardziej ostrożna, zaznaczając, że jest to jedynie prywatna opinia prezydenta, a nie konkretny terminarz. Trybunał sądzący byłego dyktatora Iraku rozpoczął we wtorek dochodzenie w sprawie zbrodni popełnionych przez reżim Saddama Husajna podczas inwazji na Kuwejt w latach 90-91. Kuwejt, który oficjalnie zwrócił się do trybunału o wszczęcie tego śledztwa, oskarża Saddama o nielegalne dokonanie inwazji na swoje terytorium, zabijanie i torturowanie jego mieszkańców i zniszczenie infrastruktur, szczególnie naftowych. Informacje te przekazał prasie amerykański ekspert prawny współpracujący z Trybunałem. W różnych atakach w Iraku zginęło we wtorek co najmniej 20 osób, w tym 5 irackich policjantów. W poniedziałek w zbuntowanej prowincji sunnickiej Al-Anbar zginęło 3 amerykańskich żołnierzy. Na trasie przejazdu ich jeepa eksplodowała bomba. Od 50 do 60 talibów zginęło w ciągu ostatniej doby na południu Afganistanu w walkach z oddziałami afgańskimi i siłami NATO, podał we wtorek rzecznik Międzynarodowej Koalicji. Ta ostatnia podjęła w sobotę wielką ofensywę w regionie Kandaharu. Od początku operacji Meduza zginęło tam już ponad 250 talibów, ale w walkach poniosło również śmierć 19 cudzoziemskich żołnierzy.
9 mężczyzn zostało zatrzymanych w Danii pod zarzutem przygotowywania zamachów terrorystycznych. Podejrzani są w wieku od 19 do 33 lat. Ich tożsamość jest dotychczas nieznana. Zostali oni zatrzymani podczas operacji przeprowadzonej w nocy z poniedziałku na wtorek w różnych częściach miasta Odens, gdzie mieszka duża wspólnota muzułmańskich imigrantów. Duński minister sprawiedliwości przyznał, że to jedna z najpoważniejszych spraw.
Dziennika z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Zarówno radzieccy, jak i rosyjscy przywódcy nie odwiedzali dotąd RPA. Historyczny przełom zawdzięczamy Putinowi.
Prezydent Rosji Władimir Putin udał się z wizytą do południowej Afryki. Dzisiaj odbył rozmowę z prezydentem Republiki Thabo Mbeki. Putin ma również spotkać się z delegacją parlamentarzystów oraz przedstawicieli kół biznesu, a wśród nich z Nicky Oppenheimerem, zarządzającym grupą przedsiębiorstw De Beers wydobywających diament. Zdaniem Kremla celem wizyty prezydenta Rosji w Republice Południowej Afryki jest wzmocnienie słabych dotychczas więzi ekonomicznych i handlowych obu krajów. Rozmowy toczyć się głównie będą na temat współpracy energetycznej, sprzedaży ropy i gazu oraz technologii kosmicznej. Przedmiotem dyskusji będzie również irański projekt prac nad bombą atomową i reforma Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Jutro Putin ma odwiedzić więzienie na Robben Islands, gdzie Nelson Mandela był więziony przez 27 lat.
Rosja zgodziła się w końcu płacić więcej za gaz dostarczany jej przez Turkmenistan. W myśl umowy podpisanej przez Gazprom w Aszchabadzie kupować go będzie przez najbliższe 3 lata po cenie $100, a nie jak dotąd $65 za 1000 m3. Sprawa tkwiła w impasie od wielu miesięcy. Turkmenistan groził zakręceniem kurka. Teraz zaś ucierpieć na tym może Ukraina, która sprowadzała dotąd mieszankę drogiego rosyjskiego gazu z tanim gazem turkmeńskim, reeksportowanym przez Gazprom, płacąc $95 za 1000 kubików tego koktajlu.
Francuska etnolog i archeolog Françoise Clostre, porwana w 1974 roku i przetrzymywana przez rebeliantów w Czadzie przez 33 miesiące, zmarła w niedzielę w wieku 69 lat. Jej wielomiesięczny pobyt jako zakładnika na pustyni Tibesti wstrząsnął w tamtym czasie francuską opinią publiczną. Françoise Clostre była jednym z najdłużej przetrzymywanych zakładników politycznych XX wieku. Została porwana 21 kwietnia 1974 roku przez nomadyjskich rebeliantów razem z niemieckim lekarzem doktorem Christophem Stevenem. Niemcy szybko wynegocjowały zwolnienie swojego zakładnika. Natomiast pertraktacje prowadzone z Francją, której Czad był kiedyś kolonią, ciągnęły się bardzo długo. W tym czasie został zamordowany francuski negocjator, komendant Pierre Galopin. Mąż porwanej, Pierre Clostre, został uwięziony w 1975 roku. Małżonkowie Clostre zostali uwolnieni dopiero w lutym 1977 roku.
Był to pierwszy wieczorny dziennik RFI na przegląd paryskiej prasy. Zaprasza teraz Piotr Kamiński.
Co się dzieje w Darfurze? Wiemy, że straszne rzeczy, ale tak naprawdę to niewiele. Podczas gdy ONZ zbiera 15 tysięcy żołnierzy dla Małego Libanu, pisze w Le Figaro reporter dziennika Pierre Prier, region wielki jak cała Francja potrzebuje pilnie błękitnych hełmów. 25 sierpnia George Bush wysłał do Sudanu swego emisariusza, by nakłodzić Chartum do przyjęcia sił pokojowych organizacji. Bez skutku. 31 sierpnia Rada Bezpieczeństwa zignorowała opór władz sudańskich i przegłosowała rozmieszczenie takich sił w Darfurze. Kryzys trwa już zbyt długo, powiedziała Karen Pierce, przedstawicielka brytyjska w ONZ, by uzasadnić to radykalne posunięcie. Od 2003 roku walki i kryzys humanitarny w tej zachodniej prowincji Sudanu pociągnęły za sobą ponad 250 000 ofiar śmiertelnych i 2,5 miliona uchodźców na 7 milionów ludności. Sudański prezydent Omar el-Bashir już odpowiedział, obce siły przyjęte zostaną tak, jak Hezbollah przyjął Izraelczyków. Ta islamska retoryka to tylko kamuflaż, gdyż w konflikcie tym religia nie odgrywa żadnej roli, czytamy dalej w Le Figaro. Jest to wojna między muzułmanami, konflikt trzeciego tysiąclecia, gdzie kwestie tożsamości wygrywane aż do szaleństwa służą ukrywaniu rzeczywistych przyczyn – ziemia, woda, bogactwa naturalne. To wojna biednych, która poczyna wciągać kraje ościenne. Rozgrywa się w największym kraju Afryki, pięciokrotnie większym od Francji, gdzie żyje jednak zaledwie 34 miliony ludzi. To bezkresny dziki zachód, niemal nietknięty rozwojem gospodarczym. Wszystko zaczęło się wiosną 2003 roku, gdy nowi rebelianci z Armii Wyzwolenia Sudanu zaatakowali koszary Armii Sudańskiej. Rebelianci to Afrykanie, armia i administracja to Arabowie, choć na oko trudno ich odróżnić, wszyscy są czarni. Wszyscy mówią po arabsku. Za Afrykanów uważa się tych, dla których arabski nie jest językiem ojczystym, choć mówi się nim powszechnie nawet w rodzinach innego pochodzenia. Arabski stał się językiem Sudanu, jak niegdyś francuski językiem Francji, a przynależność do tej lub tamtej grupy wynika głównie z kwestii politycznych. Urzędnik z Darfuru powiada, że połowa jego plemienia, która stoi za rządem, uważana jest za Arabów, a druga uważa się za Afrykanów. Rebelianci wypisali sobie na sztandarach właśnie afrykańskość i domagają się podziału władzy. Nowa wojna wybuchła w chwili, gdy kończyła się poprzednia. Starcie między muzułmańską północą a chrześcijańskim animistycznym południem. Gdzie ma nastąpić podział dochodów z ropy naftowej i stanowisk politycznych i administracyjnych. Teoretycznie Darfur należy do północy, ale region ten uważa, że został zepchnięty na margines. Walczą tam również tradycyjne plemiona osiadłe i koczownicze. A susza pogłębia od 20 lat owe konflikty. Dramat był tylko kwestią czasu. Ponieważ reżim w Chartumie, wspierający się na tzw. synach ziemi, czyli Arabach z regionów centralnych, nie mógł wysłać do Darfuru słabej i nielicznej armii, tym bardziej, że wielu żołnierzy stamtąd właśnie pochodzi, zastosował metodę sprawdzoną na południu, sięgając po lokalnych najemników. Bojówki składające się głównie z plemion arabskich. Te zaś potwierdziły z blaskiem swe tradycyjne imię bandytów, dżandżawidów, plundrując, paląc i gwałcąc. Tymczasem inna grupa zbrojna, Ruch Sprawiedliwości i Równości, wykorzystywany jest przez byłego ideologa ultraislamskich czasów reżimu w Chartumie, Hassana al-Turabiego, odsuniętego od władzy 7 lat temu, gdy Sudan zbliżył się do Stanów Zjednoczonych. Turabi nadal marzy o przekształceniu kraju w awangardę islamizmu i zebraniu pod tym hasłem wszystkich muzułmanów, arabskich i afrykańskich. Odrzuca układ z południem, dopuszczający możliwość secesji. Wojna wylewa się teraz i do Czadu, gdzie istnieją odpowiedniki wszystkich darfurskich plemion. W imię plemiennej solidarności prezydent Idris Deby musiał wysłać swe wojsko na pomoc rebeliantom. Czadyjskie obozy uchodźców przekształciły się w wylęgarnie bojowników. Zatem bandyci dżandżawidzi przekraczają granice, by je napadać. W odpowiedzi Chartum udostępnił też swe terytorium czadyjskim grupom zbrojnym, pragnącym obalić prezydenta Debiego. Czad i Sudan doszły w lecie do porozumienia pod egidą Kaddafiego. W Darfurze jednak wszyscy walczą obecnie ze wszystkimi, gdyż niektórzy rebelianci podpisali układy z Chartumem, inni nie, a dżandżawidzi w ogóle mordują kogo popadnie. Koniec pory deszczowej może nasilić tę wojnę o władzę w kraju, gdzie stolica rozdaje wszystkie bogactwa, a normalna działalność gospodarcza niemal nie istnieje, pisze reporter Le Figaro. Tymczasem reżim sudański zażądał wycofania ze swego terytorium już nie tylko sił ONZ-owskich, których tam nie ma, ale nawet bratnich oddziałów Unii Afrykańskiej, wątłego, lecz jedynego stróża porządku i obserwatora z zewnątrz, jak pisze Le Monde. Jest to gest zapobiegawczy, wykluczający wzmocnienie owych sił, co przewiduje właśnie rezolucja z 31 sierpnia, nade wszystko zaś przekazanie ich zadań siłom ONZ. Rezolucja przeszła tylko dzięki wstrzymaniu się od głosu Rosji, która sprzedaje Sudanowi broń, oraz Chin, które odeń kupują Europa. Reżim prezydenta Omara al-Bashira korzysta z okazji. Finansowanie sił afrykańskich ustaje bowiem 30 września, kiedy to wygasa ich mandat. Ta nieodwołalna decyzja została jednak nieco złagodzona, dopuszczając ewentualne jego przedłużenie. Siły te liczą 7 tysięcy ludzi i wiele nie zdziałają. Miało je zastąpić 17 tysięcy błękitnych hełmów. Tych jednak reżim wpuścić nie zamierza. Kofi Annan podkreślił, że gdyby władze sudańskie były w stanie zatroszczyć się o własny naród, nie wspomniano by nawet o międzynarodowej interwencji, która w obecnych warunkach jest niezbędna. Tymczasem w terenie wzrasta napięcie, ciągnie Le Monde. Paradoksalnie bowiem układ pokojowy podpisany w maju w Nigerii pod naciskiem międzynarodowych sił przez jedną z trzech walczących frakcji nasilił walki i skomplikował cały konflikt. Rebelianci poczęli bowiem walczyć także między sobą, podczas gdy siły rządowe przygotowują nową ofensywę. Organizacje humanitarne uciekają, porzucając 2 miliony uchodźców, całkowicie od nich uzależnionych. Reżim zaś usztywnił stanowisko w obawie przed ściganiem niektórych przywódców na forum Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. Czytamy w Le Monde.
Prasę paryską przejrzał dla Państwa Piotr Kamiński. A teraz jeszcze nasz kącik europejski o profilu dziś tureckim. Turcja ma nadzieję, że jej decyzja o wysłaniu żołnierzy do Libanu przyczyni się do szybszego jej wejścia do Unii Europejskiej. Po kilku tygodniach ostrej debaty parlament turecki powinien dzisiaj przyjąć uchwałę o wysłaniu żołnierzy do Libanu. Decyzję tureckiego rządu z zadowoleniem przyjął już Kofi Annan, sekretarz generalny Narodów Zjednoczonych, który w ramach swojej podróży w Środkowym Wschodzie przybył dzisiaj do Ankary. Anna Napiórkowska.
Tureccy żołnierze będą odpowiedzialni za akcję humanitarną prowadzoną w Libanie. Ich liczba jednak nie została na razie dokładnie określona. Minister spraw zagranicznych Abdul Gul zapowiedział, że do Libanu wyjedzie na rok około 1000 żołnierzy. Kilka okrętów będzie wspomagało armię libańską w ochronie granic morskich. Rządząca partia islamsko-konserwatywna AKP dysponuje absolutną większością w parlamencie. Mogła więc bez problemu już wcześniej przegłosować tę uchwałę. Jednak premier kilkakrotnie próbował przekonywać przeciwników tureckiego zaangażowania w Libanie, obawiając się powtórki scenariusza z marca 2003 roku, czyli początku wojny w Iraku. Wówczas wbrew decyzji parlamentu posłowie odmówili Amerykanom wykorzystania tureckiego terytorium do rozpoczęcia ofensywy na Irak. Jednocześnie premier zaznaczył, że jeśli od Turcji zażąda się rozbrajania Hezbollahu, rząd natychmiast wycofa wojska tureckie z Libanu. Właśnie konflikt z Hezbollahem najbardziej niepokoi przedstawicieli tureckiej partii Boga i dlatego do ostatniej chwili nie chcieli poprzeć decyzji rządu. Z pewnością konfrontacja z Hezbollahem miałaby poważne konsekwencje dla rządowej AKP. Mimo to premier bronił swojej decyzji wysłania wojsk do Libanu. Opinia publiczna ostro jej się sprzeciwia. Prezydent Republiki Ahmed Nektet Szezer również jest jej przeciwny. Prezydent żąda bowiem zmobilizowania tureckich sił wojskowych do walki na granicy irackiej z kurdyjskimi separatystami. Skrajna lewica islamska oraz partia republikańska obawiają się, że Turcja ugrzęźnie w długoletnim konflikcie. Tłumaczy swój sprzeciw Deniz Baykal, lider partii republikańskiej, i dodaje: to niebezpieczny scenariusz. 70 milionów Turków będzie musiało wybrać obóz Izraela albo Hezbollahu. Organizacje pozarządowe i związki zawodowe zapowiedziały zorganizowanie manifestacji w Ankarze. Z kolei Unia Europejska, która zdecydowała się wysłać do Libanu 7 tysięcy ludzi, oczekiwała od Ankary przyłączenia się do sił UNIFIL-u. Obecność Turcji, kraju muzułmańskiego, na scenie Środkowego Wschodu z pewnością, zdaniem Unii Europejskiej, przyczyni się do jej konsolidacji z Europą. Turcja może być mostem między cywilizacjami. Strategiczny punkt widzenia nie jest uzasadnieniem odsuwania problemów regionalnych, uważa natomiast minister spraw zagranicznych Abdul Gül. Z kolei wczoraj eurodeputowani wyrazili żal, że nastąpiło spowolnienie procesu reform w Turcji od czasu otwarcia jej negocjacji w sprawie wejścia do Unii Europejskiej. W raporcie przyjętym wczoraj wieczorem przez Komisję Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego deputowani stwierdzili stałe braki lub niewystarczające postępy czynione przez Turcję, szczególnie w dziedzinie wolności słowa, religii, praw mniejszości, praw kobiet oraz relacji między cywilami a wojskiem. Autorzy raportu, który powinien zostać przyjęty na plenarnej sesji z końcem września, nalegają również, aby Turcja jak najszybciej uregulowała swoje stosunki z Cyprem. Turcja podpisała w lipcu 2005 roku protokół o Unii Celnej z Unią Europejską, jednak Turcja do tej pory nie ratyfikowała tego protokołu. Turcy odmawiają przede wszystkim wejścia do ich portów cypryjskim okrętom. W sobotę prezydencja fińska Unii Europejskiej zagroziła Turcji zawieszeniem negocjacji w sprawie jej przyłączenia do struktur europejskich, jeśli Ankara nie ratyfikuje układu o wspólnej granicy celnej. Eurodeputowani oczekują również, że Turcja uzna ludobójstwo Armeńczyków jako warunek wstępny ewentualnego wejścia do Unii. Przypomnijmy, Turcja rozpoczęła negocjacje z Unią Europejską w październiku 2005 roku. Mogą one potrwać 10-15 lat.
To były aktualności europejsko-tureckie zebrane przez Annę Napiórkowską i tym samym zamykamy informacyjną ściśle część naszej audycji, przechodząc do jej części magazynowo-artystycznej. Na początek, aby trochę przewietrzyć tej audycji, kącik muzyki poważnej, w którym celebruje Piotr Kamiński.
Gdyby wielki Węgier Ferenc Fritschai nie zmarł w roku 1963, nie skończywszy 49 lat, lecz pożył tyle, ile żyją dyrygenci, czyli do 80 i dalej, losy europejskiego życia muzycznego potoczyłyby się z pewnością całkiem inaczej. A już na pewno inaczej wyglądałby dzisiaj katalog firmy Deutsche Grammophon, której był on sztandarową batutą w czasach, gdy Karajan pracował jeszcze dla EMI. Wdzięczna DG wznawia wszystko, co Fritschai dla niej nagrał, a są wśród tych płyt prawdziwe skarby. Szczególnie polecam wydane właśnie w serii oryginały, uwertury Rossiniego i wyjątki z Carmen oraz z Arlezjanki Bizeta. Kreśli on tę muzykę tak lekko i precyzyjnie jak najsubtelniejszego Mozarta, a ona aż mruczy z rozkoszy. My też. Oto Il Signor Bruschino z orkiestrą Radia Berlińskiego RIAS w roku 1952.
Zostawał Rossini pod batutą Ferenza Fritschaja, a płytę przyniósł nam Piotr Kamiński, mówi Paryż Radio France International. Do wspólnego myszkowania w sieci zaprasza teraz Anna Bernhardt.
Pewien Amerykanin udaremnił włamanie do londyńskiego sklepu, siedząc przed ekranem swego komputera w dalekim Dallas. Teksański internauta, podążając śladami Beatlesów, szukając klubu The Cavern, gdzie członkowie tego zespołu niegdyś bywali, zaczął oglądać obrazy przekazywane z webkamery umieszczonej na ulicy Liverpool. Nieopodal tego klubu właśnie, przyglądając się jednak uważniej, zobaczył trzech osobników, którzy włamywali się do sklepu z artykułami sportowymi. Przytomny Amerykanin zadzwonił natychmiast na pobliski komisariat, zapewne numer znalazł też w internecie i poinformował wszystkim. Zdziwieni nieco brytyjscy policjanci pospieszyli sprawdzić doniesienia z Teksasu i przyłapali na gorącym uczynku włamywaczy. Teraz oprócz łamania kodów i rozbijania zamków, przestępcy będą musieli unieszkodliwiać działające w pobliżu webkamery. O szczególną uwagę proszę teraz wszystkich nałogowych hazardzistów internetowych. Swoimi doświadczeniami ku przestrodze innych podzielił się 27-letni Oliver, który spędził 100 dni, czyli 2400 godzin, grając w internetową grę World of Warcraft. Zacząłem na wiosnę 2005 roku, zwierzył się dziennikarzowi AFP Olivier i szybko się wciągnąłem, dołączając do wirtualnych oddziałów doborowych. Moja grupa nosząca nazwę Last Requiem spotyka się codziennie wieczorem i przez kilka godzin prowadzi wirtualne potyczki. Codziennie oprócz soboty, dodaje młody człowiek, który jeden wieczór w tygodniu zarezerwował sobie na wyjście do baru i podrywanie dziewczyn. Inny członek tej grupy już odpadł. Żona mu postawiła ultimatum: albo ja, albo gra. Oliwie z własnej woli, z rozsądku postanowił przerwać grę, co nie przyszło mu specjalnie trudno, jak podkreślił w wywiadzie dla FP. Mam szczęście, że zacząłem grać już po skończeniu studiów i po przeżyciu kawałka realnego życia, ale boję się o nastolatków, którzy wpadają w nałóg, przyznał były hazardzista, który może w dodatku sprzedać swój dorobek wirtualnego rycerza za 600 euro na eBayu. Dla najbardziej zarażonych internautów powstały już specjalne kliniki, jedna w Amsterdamie, a w jednym z paryskich szpitali otwarto specjalny oddział odwykowy dla tych, których gracze World of Warcraft nazywają pogardliwie No Life, bez życia. Właściciele gry zacierają sobie ręce, gdyż obecnie już jest 6 milionów graczy WoW na świecie, a jak się szacuje, do końca roku będzie ich zapewne 10 milionów. Wziąwszy pod uwagę, że CD instalacyjne z tą grą kosztuje prawie 30 euro, a miesięczny abonament od 10 do 13 euro, trudno się dziwić, że Vivendi Games nie kryje zadowolenia. O innej stronie medalu gry World of Warcraft, zwanej w skrócie WoW, można było przeczytać w dzienniku Libération kilka dni temu. Wysłannik tej gazety udał się do Chin, do miejscowości Jinhua, 300 kilometrów na południe od Szanghaju. W ponurym, ciemnym baraku 40 młodych chłopców spędza 6 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie przed ekranem komputera. Ich zadaniem jest branie udziału w grze WoW i zdobywanie wirtualnego złota, wyposażenia wojowników czy poprawianie efektywności wirtualnych osobników, a wszystko to na konto zachodnich graczy, którzy nie mają czasu, za to mają pieniądze, by odkupić to, co już za nich zdobyli w wirtualnej przestrzeni chińscy farmerzy, bo tak są oni nazywani. Ci ostatni zarabiają miesięcznie od 50 do 100 euro, pracując na czarno, śpiąc na miejscu pokotem we wspólnej sali, ale i tak są zadowoleni z tej pracy, bo to przecież lepsze zatrudnienie niż praca na taśmie, powiedział 20-letni Liang, realizujący zamówienie na unieszkodliwienie okropnego, gigantycznego szamana rodem z powieści Tolkiena. W całych Chinach działa od 20 do 50 tysięcy tego typu warsztatów wirtualnych. Jak szacują specjaliści, niektórzy chińscy przedsiębiorcy mówią o nielegalnym zatrudnianiu w tym celu więźniów w zakładach karnych. Internauci z Chin nie mają prawa się zaabonować na amerykańskich czy europejskich serwerach i często nie mówią po angielsku. W związku z tym nie mogą sprzedawać wirtualnych zdobyczy WoW bezpośrednio zainteresowanym. A uczestniczy w tej grze na całym świecie, przypomnijmy, ponad 8 milionów osób. Chińczycy muszą więc korzystać z pośredników. Największym z nich jest IG.com, a jak oceniają specjaliści, obroty na tym wirtualnym czarnym rynku sięgają od 1,5 do 3 miliardów dolarów rocznie, a w 2009 roku mają osiągnąć zawrotną sumę 7 miliardów tych prawdziwych, niewirtualnych. Chiny, nazywane fabryką świata, produkujące ze względu na tanią siłę roboczą niemal wszystko dla świata zachodniego, zajmują podobną pozycję w dziedzinie wirtualnej. Chińscy młodzi wirtualni wieśniacy walczą w świecie wymyślonym przez Tolkiena, marząc, by znaleźć się w prawdziwych zachodnich realiach, podkreśla wysłannik gazety Libération.
Była to kronika internetowa Anny Bernhardt, tu Paryż RFI, a teraz kolejny pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego.
Paris Boom Boom jest darmową gazetką reklamową. Bierze się ją ze stojaka u piekarza, u rzeźnika lub szewca, żeby przejrzeć ogłoszenia drobne o sprzedaży mieszkań, samochodów, komputerów, pieca lub srebrnej zastawy. Gazetka zamieszcza ponadto ogłoszenia erotyczne. Niedawno przeczytałem następujące. Piękna Polka, lat 38, znudzona rutyną, pragnie zmagań hegorycznych i pikantnych z mężczyzną tkliwym oraz szlachetnym. Propozycja pięknej Polki różni się stylistycznie od innych ofert, na przykład od oferty ognistej Azjatki w wieku lat 40, perlistej córy Magrebu, afrykańskiej pielęgniarki o hebanowych udach, rudej Aurelii skłonnej dzielić najsilniejsze emocje i zawiera coś, czego innym ogłoszeniom brak. Identyfikator narodowy oraz element historyczno-patriotyczny, który powinien obudzić we francuskim czytelniku przeglądającym Paris Boom Boom jakiś zew lub tęsknotę oraz skłonić go do uważnego przestudiowania tego właśnie anonsu. W ogłoszeniu tkwi pamięć o wyobrażeniach o pięknej Polce, utrwalanych w literaturze i w świadomości Francuzów skutecznie i nie bez wdzięku od czasu wjazdu polskiego poselstwa do Paryża w roku 1573. Kto zredagował ogłoszenie? Może sama piękna Polka? Wszystkie znajome rodaczki, które rozwinęły się w Paryżu zawodowo, ukończyły najpierw polonistykę, psychologię lub historię sztuki, zatem przynajmniej w teorii dysponują odpowiednimi kwalifikacjami umysłowymi, a ponadto kolegując się z elitarną grupą rodaków za darmo, mogą liczyć na wdzięczność. Chyba jednak ogłoszenie zredagował sutener. Propozycji w Paris Boom Boom towarzyszy bowiem kod kontraktowy oraz numer telefonu nędznej i ponurej agencji usług amorycznych z okolic dworca świętego Łazarza. Wokół dworca kupczą ciałem ludzkie cienie z Europy zwanej centralną. Dworzec świętego Łazarza to prawie dno. Przy Łazarzu ciąg prostytucyjny przy Saint-Denis w Paryżu wydaje się Wersalem. Treść ogłoszenia zdradza, że piękną Polkę lub jej sutenera natchnął geniusz locji. Okolice dworca świętego Łazarza już od przynajmniej dwóch wieków zwie się Małą Polską. Tu właśnie, na południe od płaskowzgórza Batignol, osiadły kurtyzany i dworzanie, którzy opuścili w pośpiechu najjaśniejszą Rzeczpospolitą za Henrykiem Walezym, zwabionym do Paryża zapachem francuskiej korony. Na Batignolach, tak się wtedy mówiło, kwaterowały kolejne fale polskich emigrantów. W XVIII wieku Mała Polska sięgała przedmieścia świętego Honoriusza, czyli już wtedy arterii eleganckiej i prestiżowej, dotykała cmentarza świętej Magdaleny i wykopów pod fundamenty przyszłego kościoła. Casanova opisał w historii mojego życia, jak wynajął w roku 1759 na podparyskiej wsi domek z dwoma ogródkami w pobliżu Faubourg Saint-Honoré, nazywanym Małą Polską. Z przypisów do jego dzieła wynika, że wynajęty przez Casanovę domek zwał się Krakowem na świeżym powietrzu, ale też możliwe, że Włoch mylił nazwę dzielnicy z nazwą kwatery. Casanova w małopolskim wiejskim domku, położonym o kwadrans marszu od centrum Paryża, pracowicie mierzył się z kobietami. W wolnych chwilach projektował założenie fabryki mydła w Warszawie. Dworzec świętego Łazarza miał się zwać Dworcem Polskim, ale władze miasta wolały przenieść na kolej imię więzienia, w którym znajdował się oddział dla chondrych, wernerycznie prostytutek oraz cele dla kobiet zamężnych, przyłapanych na wiarłomstwie. A zatem ogłoszenie pięknej Polki w darmowej gazetce reklamowej znalezione koło dworca świętego Łazarza ma swoją historyczną wymowę oraz podtekst.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego. Tu Paryż RFI, przed nami jeszcze kwadrans jazzu, ale taki gruby kwadrans, 19 minut jazzu.
Paryski kwadrans jazzu. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka.
Zaczął się 30 sierpnia, ale trwać będzie jeszcze do 10 września i mnóstwo atrakcji przed nami. Mowa o kolejnym słynnym i wielkim francuskim festiwalu jazzowym Jazz à la Villette. Odbywa się on co roku w paryskim miasteczku nauki i techniki La Villette. W tym roku mamy takie atrakcje jak Archie Shepp, Charlie Hayden. Miała być również Abby Lincoln. Niestety jej koncert został odwołany. 76-letnia wokalistka coraz rzadziej pojawia się w Europie. Tym razem odwołała nie tylko występ w Paryżu, ale całe tournée europejskie. Podaną przez nią przyczyną jest ogólne wyczerpanie. Szkoda. Na szczęście mamy płyty, posłuchamy więc sobie jej w autorskim utworze I Sing a Song.
I sing a song of winter. I sing a song of spring. I sing a song of new love, songs that the seasons bring. Looking at my life's condition in the mirror by chance. Sometimes demons come to visit. I can hear them in the trees, or an elephant with thunder riding gently through the breeze. Sometimes thoughts of love. When I dare to gather in the darkness golden beads for my hair, so the morning brings the sunshine, sometimes they bring the rain.
Śpiewała Abby Lincoln. Dzisiaj w La Villette mamy koncert Charlie Haydena, któremu towarzyszy Liberation Music Orchestra, a w niej między innymi Carla Bley. Ale jeszcze nie wszystko stracone. 9 mam masterclass z Charliem Haydenem. Spośród zaproszonych gości chciałabym zwrócić Państwa uwagę na występ grupy Bouche à Oreille Slam. Jak nazwa wskazuje, jest to grupa wykonująca slam, czyli właściwie poezję, a nie muzykę, deklamowaną w specyficzny rytmiczny sposób, wykonywaną zasadniczo bez muzyki. Tym razem będzie jej towarzyszyć grupa jazzowa, ich występ będzie zamykał festiwal w niedzielę 10 sierpnia. A ja proponuję powrócić jeszcze do Charliego Haydena. Posłuchajmy nagrania pochodzącego z płyty, na którym słyszymy kontrapas Charliego Haydena, któremu towarzyszy saksofon, a czasem trąbka Ornetta Colemana. A my posłuchamy kompozycji Charlie Haydena Human Being. Thank you. Grali Ornette Coleman i Charlie Hayden. Również w ramach festiwalu La Villette w sali Tarmac obejrzeć będzie można dramat muzyczny oparty na twórczości Johna Coltrane'a Love Supreme w reżyserii Luca Clementin. Autorem sztuki jest pisarz z Konga Emmanuel Dongala, który, jak można przypuszczać, opierał się na własnych przeżyciach. A treść jest taka. Młody imigrant z Afryki mieszkający w Stanach Zjednoczonych dowiaduje się, że jego idol John Coltrane właśnie zmarł. Jego losy, jego śmierć służą za osnowę tej historii opowiadającej o segregacji rasowej, o wizji Afryki w oczach czarnych Amerykanów, o narastaniu ich świadomości. Wszystko to ilustrowane muzyką wielkiego Coltrane'a. Posłuchajmy mistrza na dobre zakończenie dzisiejszego naszego jazzowego spotkania.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Radio Świata.
RFI, la radio du monde.